ci, którzy będą się wybierali w przyszłym roku. Decyzje trzeba szybko podejmować. Będą kierunki medyczne, więc to trzeba już dziś dobrze to przemyśleć. Jeśli do Gorzowa, to szybko składać dokumenty. Kierunki techniczne, jak zwykle, ze szczególnym uwzględnieniem informatyki. Tu jest nowa rzecz w postaci studiów magisterskich na informatyce. Bardzo dobrze w tej chwili zaskoczyła logistyka. To jest na Wydziale Ekonomicznym. No, widzicie Państwo, co się wokół Gorzowa dzieje, jakie potężne kompleksy magazynowe, w związku z czym młodzież jest bardzo racjonalna, widzi, że będzie zatrudnienie, dlatego logistyka.
Rok akademicki właśnie się rozpoczął. Nowe kierunki, nowe pomysły na karierę naukową i zawodową.
Znak towarowy służy właśnie temu, aby wytwórca tych samych towarów na rynku oznaczał swoje towary indywidualnym znakiem do odróżnienia właśnie towarów i usług tego przedsiębiorcy od takich samych towarów i usług drugiego przedsiębiorcy. I to jest właśnie budowanie wizerunku firmy na rynku.
Marka firmy jest duszą przedsiębiorstwa, niesie w sobie ładunek emocjonalny, określa charakter firmy, jej rozpoznawanie wśród wielu innych. To m.in. tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
W tym roku Akademia imienia Jakuba Sparadyża obchodzi 5-lecie swojego istnienia. Rozpoczęła działalność 1 września 2016 roku na bazie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Zaczynała 10 kierunkami, w tym 2 magisterskimi. Obecnie jest ich 17, w tym 10 to studia magisterskie. Rozmowa Małgorzaty Sawo.
Roman Gawroniak, kanclerz Akademii Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Zainteresowanie jest stałe, utrzymuje się stale. Większe zainteresowanie jest na kierunkach medycznych, pielęgniarstwo. Myśmy po 2 tygodniach zamknęli rekrutację. To mówię również z taką intencją, że ci, którzy będą się wybierali w przyszłym roku, decyzje trzeba szybko podejmować. Będą kierunki medyczne, więc to trzeba już dziś dobrze to przemyśleć. Jeśli do Gorzowa, to szybko składać dokumenty. Kierunki techniczne, jak zwykle, ze szczególnie uwzględnieniem informatyki. Tu jest nowa rzecz w postaci studiów magisterskich na informatyce. Bardzo dobrze w tej chwili zaskoczyła logistyka. To jest na Wydziale Ekonomicznym. No, widzicie Państwo, co się wokół Gorzowa dzieje, jakie potężne kompleksy magazynowe, w związku z czym młodzież jest bardzo racjonalna, widzi, że będzie zatrudnienie, dlatego logistyka. Kilka lat mieliśmy problem z kierunkiem energetyka. I od 2 lat kierunek energetyka bardzo dobrze się funkcjonuje. Duże zainteresowanie studentów, czyli przyszłych inżynierów. To nie jest łatwy kierunek, trudny, ale młodzież widzi, co się dzieje dookoła. Fotowoltaika, odnawialne źródła energii, zupełnie nowoczesne metody produkcji energii, więc też chcą tej nowoczesności dotknąć i stąd to jest zainteresowanie. A oprócz tego, jak zwykle bym powiedział, finanse i rachunkowość, czyli przyszłe księgowe i kierunek humanistyczny, nauczyciele, językoznawcy, języki obce, filologię i tak dalej.
Mówi się, że chyba ważniejsze to, jak się zaczyna, jest to i jak się kończy. Jak tutaj wygląda ten temat, jeżeli chodzi o studentów? Bo zaczyna wielu, a ilu udaje się skończyć?
To różnie, pani redaktor, różnie. Muszę powiedzieć, największe zaskoczenie to jest niesamowita determinacja studentek pielęgniarstwa. To myślę, że z wielką nadzieją dla przyszłych pracodawców, czyli dla szpitala wojewódzkiego w Gorzowie, ale i Drezdenka, i Kostrzyna, i wszystkich dookoła. Zaczęło 40 dziewczyn, w tej chwili studiuje 37, co oznacza, że tylko 3 zrezygnowały. Determinacja niesamowita. Na kierunkach inżynierskich nam trochę popsuła pandemia, bo na kierunkach inżynierskich student wymaga zaopiekowania. Matematyka, rysunek techniczny, to są wszystko rzeczy, które wymagają bezpośrednich relacji. Tu zdalne nauczanie trochę nam popsuło i trochę studentów odpadło. Studiowanie w Akademii Jakuba Sparadyża jest studiowaniem w Gorzowie. A jak bardzo zmienia się miasto, wszyscy widzimy. To miasto za 2-3 lata będzie zupełnie innym miastem niż to, które pamiętamy sprzed 10-15 lat. Więc w fajnym mieście, fajne studia, w których opiekujemy się tym studentem od początku do końca, studiujemy za darmo, dajemy szerokie możliwości wyjazdów zagranicznych w ramach Erasmusa. Myślę, że to wszystko powoduje, że warto studiować w Gorzowie.
Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Największym zainteresowaniem cieszyło się pielęgniarstwo w pierwszej kolejności. Mamy prawie że kompletne centrum symulacji medycznych. Musimy jeszcze dopracować, dopełnić. Takie są wymogi. Zatem i przyszli pielęgniarze, pielęgniarki będą mogli zobaczyć nowe urządzenia, nowe rozwiązania, ale też studenci kierunków technicznych dostają potężne laboratorium technologiczne, które jest przygotowane do badań nad inżynierią materiałową i z zakresu nanotechnologii, ale też do wykorzystania w czasie dydaktyki. Na pielęgniarstwo mieliśmy przygotowanych 30 miejsc, ze względu na duże zainteresowanie zwiększyłam do 45 i ten limit został bardzo szybko wypełniony już w lipcu.
Ratownictwo medyczne, na jakim etapie jest ten kierunek?
Czekamy ciągle na decyzję i myślę, że w tym roku akademickim, jeśli nie teraz, od 1 października, bo już mamy ten 1 października, to od semestru letniego na pewno uruchomimy te studia.
Anna Gryciak, jestem pielęgniarką, magistrem pielęgniarstwa i w tej chwili wykładowcą na uczelni AJP w Gorzowie.
Pielęgniarstwo cieszyło się największym zainteresowaniem, zwiększono limit miejsc. Jak wygląda taka nauka na pielęgniarstwie i jak radzą sobie studenci, bo to jest jeden z najmłodszych kierunków tutaj.
Tak, jest to jeden z najmłodszych kierunków. Nasi studenci, powiedziałabym, że radzą sobie bardzo dobrze. Jest to trudna nauka, gdzie jest zakres godzin pracy, zarówno zajęć dydaktycznych, jak i praktycznych, największa, najwięcej godzin dydaktycznych, jak i praktycznych w stosunku do innych kierunków. Nasi studenci sobie radzą z tym bardzo dobrze, są dzielni. W większości ukończyli pierwszy rok, no i czeka nas drugi, równie trudny, ale mamy dobre nadzieje, że będzie wszystko w porządku.
A jak ocenia Pani przygotowanie uczelni właśnie do tego kierunku pielęgniarstwo, ponieważ tutaj jest taka nowoczesna sala i te zajęcia chyba są odpowiednio przygotowane?
Uczelnia przygotowana jest bardzo dobrze, na wysokim poziomie mamy wyposażone wszystkie pracownie pielęgniarstwa. Studenci mają możliwość pracowania na najlepszym sprzęcie, także tutaj nie mam żadnych zarzutów.
Nazywam się Lędzian Mateusz, jestem przewodniczącym samorządu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
Jak z punktu widzenia studenta wygląda tutaj nauka w Akademii im. Jakuba z Paradyża?
No, nie mogę inaczej tego określić, jak naprawdę bardzo przyjemnie. Dla mnie jako studenta już trzeciego roku jestem w stanie naprawdę przekazać taką informację, że dla każdego nowego studenta, że nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o studiowanie i na naszej uczelni naprawdę atmosfera jest bardzo przyjemna, profesorowie są bardzo wyrozumiali i wiedzą, że my tą wiedzę naprawdę pozyskujemy no efektywnie i zresztą to widać po wynikach naszych studentów na rankingach, między innymi jako stricte praktyków. Jestem studentem energetyki. Jak wygląda nauka? W sumie jak na każdych studiach inżynierskich można może to określić, bądź nasz wydział charakteryzuje się bardzo takim elementem praktycznym, którym rzeczywiście bardzo mocno stawia się na praktykę. Ćwiczymy na wielu laboratoriach, ćwiczymy na wielu maszynach, dzięki czemu możemy pozyskać wiedzę stricte taką, która będzie nam przydatna w przyszłości, w firmie na przykład, w której będziemy pracować.
Czy w lubuskich miastach zamiast ciepłowni powstaną elektrociepłownie?
Jest z nami profesor Maria Miłek, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami też Marian Babiuch, szef Stowarzyszenia Energetycznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Czy musimy zrobić tą reorganizację i co w takim razie z elektrociepłowniami, które są w naszym regionie? Tymi elektrociepłowniami, które opalają paliwem stałym. Czy jest w ogóle możliwość w tak krótkim czasie, bo 9 lat to nie jest już tak dużo czasu, na to, żeby przeorganizować w ogóle te elektrociepłownie i zmienić system ogrzewania?
Jeżeli chodzi o elektrociepłownie w naszym regionie, no to one są już mocno nowoczesne, bo zarówno Zielona Góra, jak i Gorzów opalane są gazem z krajowych złóż. My nie spalamy w Zielonej Górze w ogóle węgla już od 12 roku. Pewnie jesteśmy, jeżeli chodzi o nowoczesność, jakby na pierwszej linii frontu w skali całej Polski.
No tak, ale mówi pan o Zielonej Górze, a region jest znacznie większy, tych ciepłowni.
Jeżeli chodzi o inne miasta, to tam są ciepłownie. Nie ma elektrociepłowni, są ciepłownie. I oczywiście wymagają głębokiej modernizacji. Takie modernizacje zostały przewidziane w strategii rozwoju energetyki województwa lubuskiego. Dotyczy to 12 miast, no ale do dzisiaj to nie zostało zrealizowane. No, warto by było zadać pytanie, dlaczego.
Widzi pan już takie zmiany, które by wyeliminowały ten system palenia paliwem stałym?
Ja myślę, że to będzie trudne z tego względu, że to by trzeba przereformować organizacyjnie. Bardziej bym musiał być zaangażowany w to samorządy, czyli włodarzy tych miast. Natomiast dzisiaj jest to taki układ, że jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to większość tych kotłowni posiada firma, która taka ogólnopolska. Raczej bez zaangażowania samorządów będzie to trudne do zrealizowania. No moim zdaniem powinno się, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo, zdecentralizować mocno.
Panie profesorze, mówię teraz do profesora Mariana Miłka. Czy w ogóle jest możliwe przejście w tak krótkim okresie czasu, tutaj rok 30, 40, w ogóle, żeby w Polsce wyeliminować paliwo stałe w przypadku ogrzewania?
Jest to, powiem krótko, niemożliwe, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o transformacji ciepłownictwa, to trzeba to powiązać z tym, co nas czeka, mianowicie z transformacją energetyki i elektroenergetyki. I tutaj sprawę widziałbym na dwóch płaszczyznach. Pierwsza sprawa dotyczy tego wszystkiego, co jest związane z niską emisją. Dla wyjaśnienia, niska emisja to jest taka, gdzie kominy znajdują się do wysokości 40 metrów, a więc mamy tutaj praktycznie wszystkie domki jednorodzinne, zabudowę naszych wiosek, naszych miasteczek, no i później właśnie emisje w tych ciepłowniach, które mamy w naszym województwie, jak mówił prezes Babiuch, opalane są w dużej części węglem i to jest właśnie tragedia. Więc o co chodzi tutaj? Cały czas mówimy o smogu. Właśnie ta niska emisja jest główną przyczyną smogu. Mało tego, jest główną przyczyną tych wszystkich zaburzeń zdrowotnych, które pojawiają się, jak się smog pojawia. A smog pojawia się wtedy, kiedy ludzie palą właśnie tymi paliwami stałymi, najczęściej kiepskiej jakości węglem w piecach i nie ma wiatru. Ten brak wiatru jest takim warunkiem tego, żeby po prostu ten gazy, te spaliny się osiadały właśnie na ulicach i pomiędzy naszymi domami. Najgorszą rzeczą jest to, że w tych kiepskich piecach pali się nie tylko węglem, albo inaczej, rzadziej węglem, a częściej tym wszystkim, co ma jakąkolwiek wartość opałową, łącznie z tworzywami sztucznymi, ze wszystkim. Nie muszę tutaj mówić o tym, że w przypadku, kiedy mamy pyły, szczególnie te pyły o wymiarach mniejszych od 2,5 ppm, czyli te bardzo malutkie, do nich się przyklejają wszystkie cząsteczki bardzo szkodliwe dla organizmu, jak na przykład benzoalfapireny. A jako że te cząsteczki pyłu są tak małe, przenikają przez pęcherzyki płucne i to wszystko, co się doczepi do tych małych pyłów, wchodzi do naszego organizmu i stanowi zażywie, stanowi początek działalności, powiedzmy, rakowej tych cząsteczek. To jest tragedia i tutaj trzeba pierwszą sprawą robić porządek z tą małą emisją i z piecami, które są na wsiach i małych miasteczkach, gdzie nie ma ciepła scentralizowanego, gdzie nie ma sieci ciepłowniczych. A druga sprawa, te ciepłownie, które są tutaj, nadal opalane węglem. To, co z komina wychodzi, w przypadku, kiedy w tych małych ciepłowniach nie ma instalacji odsiarczania, a więc dwutlenek siarki, już nie mówię o innych rzeczach, ale nawet rtęć, o rtęci zapominamy, ona z węgla wychodzi, powiedzmy, kominem. Węgiel, którym palimy, jest bardzo kiepskiej jakości. Tutaj mamy od 0,5 do 2% siarki, więc to jest właśnie to, z czym trzeba tutaj walczyć, już nie chcę wspominać o kwaśnych deszczach.
Panie profesorze, no ale zimy mamy co prawda coraz krótsze, ale dosyć mroźne. I czym w takim razie mamy opalać w takich małych miejscowościach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowniczej na przykład?
I tu się pojawia pewien problem, bo zasoby ludności, szczególnie wiejskiej i w małych miasteczkach, są ograniczone i wchodzimy w coś, co się nazywa ubóstwem energetycznym. W Polsce powiększa się w sposób dramatyczny zakres ubóstwa energetycznego. Już zostały uruchomione mechanizmy wspomagania ludzi, których dotyka to ubóstwo energetyczne, ale to jest ciągle jeszcze za mało.
Panie prezesie, co w takim razie zrobić?
Są tutaj dwa obszary, które trzeba widzieć, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo. Po pierwsze, miasta, w których są scentralizowane systemy ciepłownicze. I tutaj wydaje się, że to można szybciej rozwiązać, ale potrzebne są pewne działania organizacyjne. I jest to indywidualne, o którym profesor mówił, ogrzewnictwo, które dotyczy mniejszych miejscowości i obrzeży też tych miast. Jeżeli nie będzie pewnych zachęt, mówię tu o tym indywidualnym ogrzewnictwie.
Ale jaka jest propozycja, żeby co, w wsiach budować takie centralne źródła ciepła?
Nie. Tam, gdzie nie ma sieci gazowych, to jednak rozwijać sieć gazową i przechodzić z węgla na ogrzewanie gazowe. Ja już kiedyś, parę lat temu, postulowałem, że w miejscowościach, szczególnie uzdrowiskowych, wprowadzić na przykład ogrzewanie elektryczne. Ale oczywiście musi być odpowiednia taryfa, żeby to się po prostu opłacało realizować. Przecież ogrzewanie elektryczne jest w Szwajcarii, w wielu innych państwach. Oczywiście muszą być odpowiednie mobilizacje finansowe w tym względzie.
To może w takich miejscowościach malutkich budować jakieś formy ogniw fotowoltaicznych w dużej ilości, farm fotowoltaicznych, może
to
tak?
To się buduje, przecież jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to Polska się rozwija bardzo dynamicznie. To jest akurat trend pozytywny.
Prezes wspomniał o tym, że trzeba gaz. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Polsce na 2500 gmin około 40% gmin nie jest zgazowanych, nie ma sieci gazowej. Jeszcze przed pandemią PGNiG podpisał listy intencyjne z kilkuset gminami, około 400 gmin, na budowę, na wspomaganie budowy degazyfikacji, czyli po prostu zamiany ciekłego gazu LNG na gaz i wprowadzania do sieci takiej lokalnej. To się już robi w Polsce, ale to musi być znacznie większe. Ale poza tym my tutaj mówimy o gazie. Zaczynamy w tej chwili już czuć ten taki sufit szklanny, bo zużywamy w tej chwili w ostatnich latach blisko 20 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego 5 miliardów to jest własne wydobycie, 5 miliardów to jest właśnie LNG w Świnoujściu i regazyfikacja. I dalej, proszę Państwa, 10 miliardów metrów sześciennych musimy sprowadzać. Do 2022 roku mamy jeszcze kontrakt jamalski. Kupujemy ten gaz z Rosji, zresztą po cenie znacznie wyższej aniżeli Niemcy. I dalej co? Baltic Pipe, rura do norweskich złóż i pływające LNG w Gdańsku. To są kierunki, które musimy pójść. Ale jeżeli chcemy gazyfikować i ciepłownictwo, to i tak tego gazu będzie za mało. I pytanie skąd? I pytanie, czy ten brak gazu po prostu nie stanie nam na drodze. Trzeba powiedzieć jedno. W Niemczech nie ma mowy o paleniskach indywidualnych w domach na paliwa stałe, tylko gazowe. Tam nie ma możliwości czegoś innego, jak tylko gaz. To jest coś, co czeka nas tutaj bardzo, bardzo boleśnie.
A ogrzewanie elektryczne, panie profesorze?
Były próby tworzenia tak zwanych taryf antysmogowych. Nawet niektórzy dystrybutorzy i niektórzy handlarze energią takie taryfy opracowali. Okazało się, że one są bardzo podobne do taryfy G1-2, czyli z tymi przedziałami tam nocnymi i tak dalej. I generalnie nie opłacało się to przy tych taryfach antysmogowych, więc takie próby były. Nawet dyskutowano w Polsce na różnych konferencjach, jak to zrobić. Okazało się, że na dzień dzisiejszy ogrzewanie elektryczne jest nawet przy tych taryfach antysmogowych nierealne. No po prostu, jeżeli dajemy jakąś taryfę bardzo, bardzo taką łagodną do ogrzewania, no to przepraszam, ale ktoś musi za to zapłacić. No i tu się pojawia problem, kto? A w tym systemie energetycznym jest tylko jeden płatnik, odbiorca końcowy, czyli nasza kieszeń. No i tu się następny problem pojawia. Ubóstwa energetycznego.
Tutaj trochę bym polemizował z panem profesorem, jeżeli chodzi o to ogrzewanie elektryczne. Trzeba popatrzeć w taki sposób. Koszty zewnętrzne działalności ogrzewniczej głównie są tak duże, że no, trzeba to dostrzegać. Jeżeli trujemy atmosferę, szczególnie właśnie w tych mniejszych miejscowościach i ludzie przez to umierają na raka płuc czy inne choroby, to warto się nad tym pochylić i to musi być jakiś system, żeby wyeliminować właśnie ten smog głównie.
Małe.
To oczywiście kosztuje. Mamy węgiel, który możemy produkować energię elektryczną w dużych elektrowniach systemowych, które wcale nie są trujące, bo mają cały fur odsiarczania i odazotowania i tak dalej, i tak dalej. Ten prąd można wykorzystywać, szczególnie właśnie w okresie nocnym, do tego, żeby ogrzewać wiele miejscowości, szczególnie tych, co mówiłem, uzdrowiskowych.
Może tylko dodam, że takie rozwiązania są stosowane no nie powszechnie, ale bardzo, bardzo szerokim zakresie w krajach, które są bogatsze, trochę bogatsze od nas, gdzie koszty energii, koszty na przykład ogrzewania w budżetach domowych nie są tak drastycznie wysokie, jak to jest u nas. Ale tutaj znowu dotykamy sprawy właśnie budżetów domowych, ubóstwa energetycznego, co chyba jest tematem na jakieś tam następne spotkanie.
Ale właśnie biedny nie powinien dziadować.
Wiem, że nic nie wiem.
Piotr Kuliniak, burmistrz Łęknicy. Dzień dobry, panie burmistrzu.
Dzień dobry, witam pana.
Polityka energetyczna Polski zakłada, że do 2030 roku nie będzie można ogrzewać mieszkań, domów, instytucji paliwem stałym, czyli pelet, węgiel, drewno, węgiel brunatny, węgiel kamienny, mają odejść już od tego systemu ogrzewnictwa. Co wówczas w takich mniejszych miejscowościach się będzie działo, gdzie nie ma tego centralnego systemu ogrzewania, gdzie no, do tej pory ludzie palą na różny sposób, czy węglem, czy drewnem, a niektórzy jeszcze niestety kaloszami starymi.
Ja uważam, że ten termin 2030 roku, gdzie będzie całkowity zakaz palenia paliwami stałymi, jest chyba zbyt bardzo ambitny. Ja oczywiście jestem za tym, abyśmy chronili nasze powietrze, bo wiadomo w jakich czasach żyjemy, że deficyt czystego powietrza staje się już naprawdę odczuwalny. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt by o tym nie pomyślał, natomiast program jest bardzo ambitny, ale chyba będzie bardzo trudny do zrealizowania. Ja tylko powiem w kontekście Łęknicy, która jest generalnie troszkę lepiej, może w trochę lepszej sytuacji. My jesteśmy tylko małym miastem, niespełna 3000 i tak naprawdę my od 2015 roku, już można powiedzieć, że w tym roku będzie 6. albo 7. edycja, dofinansujemy wymianę kotłów, likwidujemy stare kotły węglowe głównie i dofinansujemy nowe rozwiązania. Głównie tu w tym momencie był to pelet. Natomiast od 2018 roku jesteśmy w trakcie realizacji programu rządowego likwidacji białych plam w dostępie do gazu. Zostaliśmy wybrani, wytypowani jako jedna z 5 gmin województwa lubuskiego, która została objęta tym programem. Na chwilę obecną skończyliśmy drugi etap gazyfikacji. Na 4 ulicach w gminie Łęknica został pociągnięty gaz, który jest doprowadzony do tej sieci spółki LNG, to jest ten gaz skroplony. Więc w tym roku zakładamy, że już pierwsi mieszkańcy będą mogli korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest gaz i będą mogli się przyłączać do sieci. Więc mówię, my jako Łęknica jesteśmy w dość dobrej sytuacji, natomiast obawiam się, że gminy ościenne, w których szczególnie w małych miejscowościach jest bardzo trudny dostęp do chociażby do tego gazu, no będą miały z tym olbrzymi problem.
A jest zainteresowanie mieszkańców i pytają się o tą sieć gazową?
Tak. No zbieramy wnioski, aczkolwiek no w tamtym roku i w tym roku również niestety mamy dość duży problem z kontaktem z pracownikami polskich spółki gazownictwa, ponieważ wiadomo, no COVID, kolejna fala, trzecia fala tutaj dotarła do Polski. Jeżeli robimy jakieś spotkania, to generalnie ja się kontaktuję z pracownikami polskiej spółki gazownictwa w Gorzowie, no to są generalnie takie spotkania bardziej robocze. No i to jest troszkę, przez to mamy utrudniony kontakt z mieszkańcami, staramy się to jak najbardziej mocno ich wspierać. Podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w sprawie prowadzenia takiego punktu, żeby ten program Czyste Powietrze, który tak naprawdę jest od 2018 roku, mógł tak naprawdę nabrać prawdziwego tempa, bo naprawdę według mnie on bardzo kuleje, jeżeli chodzi o wdrażanie.
A czy instytucje, szkoły, urząd, różnego rodzaju instytucje miejskie są już też ogrzewane właśnie poprzez ten system gazowy albo taki, który nie szkodzi środowisku?
No właśnie w tym roku planujemy podłączyć szkołę. Dostaliśmy pieniążki od pana wojewody. Dostaliśmy właśnie środki finansowe na to, żeby wymienić centralne ogrzewanie między innymi w naszej szkole. Planujemy również podłączyć się do Urząd Miejski, podłączyć również do sieci gazowej, a w roku 2022 chcielibyśmy podłączyć jeszcze Miejski Ośrodek Kultury, no i jeszcze jeden budynek, Miejski Zakład Komunalny, który jest no, we władaniu jakby gminy. Chcielibyśmy również, aby te jednostki pozostałe zostały włączone również do sieci odbiorców gazu LNG. My oczywiście będziemy namawiać bardzo mocno mieszkańców tutaj naszej gminy, aby korzystali z tego paliwa gazowego, jak jest tutaj dostępne w naszej gminie. No uważam, że to jest bardzo dobre pociągnięcie, że udało mi się 3 lata temu tak naprawdę zorganizować, udało nam się pozyskać gaz w ramach tego projektu, bo mamy po prostu realną alternatywę, żeby móc korzystać z ekologicznego paliwa, aczkolwiek słyszy się, że ten gaz za jakieś kilkanaście albo kilkadziesiąt lat już też będzie brudnym paliwem, jeżeli mogę to tak
nazwać. No gaz ziemny będzie brudnym gaz.
Nie, LNG jest oczyszczony, tak dokładnie, no ale no mówię, no mamy to dobrodziejstwo i dlatego mówię, my od 6 lat dofinansujemy mieszkańców do wypłatę. No nasz wniosek jest bardzo prosty, tak naprawdę zawiera tylko jedną kartkę, dwustronnie trzeba ją wypełnić. Dlatego nasz program, środki, które mamy przeznaczone na dofinansowanie, wymiany kotłów i tak dalej, żeby mieszkańcy mogli wymieniać, to przeważnie trwa to jeden dzień i wnioski się po prostu rozchodzą i pula zostaje wykorzystana.
Myślicie także o tym, żeby było takie centralne źródło ciepła w gminie? Jest to w ogóle realne?
Nie, wydaje mi się, że to jest raczej nierealne. Postawimy na punktowe, takie jakby indywidualne rozwiązania. Każda wspólnota mieszkaniowa, każdy dom jednorodzinny, każda wspólnota czy spółdzielnia będzie się zaopatrywała na gaz we własnym zakresie. Myślę, że to jest optymalne rozwiązanie.
A jak wygląda u sąsiadów ten system ogrzewania? Mówię o stronie niemieckiej.
Oczywiście strona niemiecka jest zgazyfikowana dość od dawna. Jest poprowadzona...
Ale gazem ziemnym chyba, tak?
Tak, gazem ziemnym jest poprowadzona nitka gazu w sąsiednim Bad Muska, więc oni tutaj jakby nasi koledzy z Niemiec nie mają pod tym kątem jakby problemu. No i mają ten gaz, także tutaj są dość mocno do przodu, jeżeli chodzi tutaj o ochronę środowiska, w sensie dostępu do gazu.
A jakby pan ocenił teraz gminę Łęknica, jeżeli chodzi o poziom tego zanieczyszczenia powietrza, czy już ta wymiana, te akcje, które państwo przeprowadzili, widoczne są efekty tych akcji?
Wie pan co, ja uważam, że my stopniowo naprawdę poprawiamy jakość powietrza. Mówię, no program trwa już 6. rok. Co roku kilkadziesiąt pieców jest wymienianych, więc tak naprawdę Łęknica jest bardzo małą gminą. Sukcesywnie jednak jakość powietrza się poprawia. Mam nadzieję, że gmina Łęknica do 2030 roku spełni te rygorystyczne, jakby nie było, wytyczne, jeżeli chodzi o opalanie i używanie różnych źródeł do ogrzewania do gospodarstw domowych.
Wiem, że nic nie wiem.
Rocznie na świecie rejestruje się ponad 1 000 000 nowych zgłoszeń patentowych. Przodują Japonia i Stany Zjednoczone. Dlaczego wynalazki, nowe pomysły, a nawet markę wyrobu należy chronić, wyjaśnia Marianna Zaręba z Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
Każdy przedsiębiorca prowadzi jakąś politykę swoją własną.
albo produkuje wyroby, albo ma jakąś technologię, w której pracuje. I w interesie tego przedsiębiorcy jest to, że swoje wyroby i swoje technologie powinien on tylko robić, bo to jest jego działalność. Po to, żeby on to mógł robić, musi sobie zabezpieczyć prawa wyłączne na technologie, które stosuje, czy na wyroby, które wytwarza. I temu służy właśnie system patentowy. To pozwala między innymi, po pierwsze, nie dopuścić konkurencji w wykonywaniu tych samych rzeczy, tylko on jest jednym producentem. Daje mu to prawo sprzedawania tych nowych wyrobów, czy licencji, udostępniania licencji na wytwarzanie tych wyrobów przez kogoś innego, ale on kontroluje, że tak powiem, to, co pojawia się na rynku. Jest wyłącznym właścicielem tych praw. Przedsiębiorca również powinien zadbać o swój wizerunek na rynku, zabezpieczając sobie prawo wyłączne na znak towarowy. Czyli swoje towary powinien oznaczyć swoim własnym znakiem słownym, graficznym. Obojętnie, to już zależy od przedsiębiorcy. A znak towarowy służy właśnie temu, aby wytwórca tych samych towarów na rynku oznaczał swoje towary indywidualnym znakiem do odróżnienia właśnie towarów i usług tego przedsiębiorcy od takich samych towarów i usług drugiego przedsiębiorcy. I to jest właśnie budowanie wizerunku firmy na rynku.
W naszej gospodarce daleko jeszcze do gospodarki innowacyjnej, ale postęp w ciągu ostatnich lat jest widoczny, dodaje Marianna Zaremba.
W Polsce od 2004 roku obowiązuje patent europejski. To jest prawo udzielane przez Europejski Urząd Patentowy. I patenty, które są udzielane przez Europejski Urząd Patentowy, mają takie same konsekwencje jak patenty udzielone przez Polski Urząd Patentowy. Czyli to jest krajowy patent i patent europejski obowiązujący na terytorium Polski przed 2004 roku. Do Urzędu Patentowego mogły wpływać zgłoszenia od firm polskich i firm zagranicznych. I tych zgłoszeń było w granicach 3000 w skali rocznej, to od 2004 roku z chwilą przystąpienia do patentu organizacji europejskiej firmy zagraniczne dokonują zgłoszeń poprzez patent europejski na terytorium Polski. I te zgłoszenia już w trybie krajowym mają tendencję spadkową, bo praktycznie rzecz biorąc do urzędu teraz wpływają zgłoszenia tylko i wyłącznie krajowe. Firmy zagraniczne natomiast zgłaszają poprzez patent europejski. Niemniej jednak rejestruje się tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o ilość dokonywanych zgłoszeń z Polski, ale w moim odczuciu to jest również podyktowane tym, że miejsce powstawania rozwiązań innowacyjnych, a to są przede wszystkim szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze, a w szkołach wyższych za opracowanie innowacyjnego zgłoszenia są dodatkowe jak gdyby punkty do dorobku naukowego. I ta ilość zgłoszeń wzrasta.
Świat nauki musi tu współpracować bardzo ściśle z biznesem. Doktor Tomasz Warężak prowadzi swój instytut badawczy, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska.
Staram się łączyć dwie drogi, o której tyle się mówi, czyli świat nauki i świat biznesu. Mam nadzieję, że udaje mi się to realizować. Pokazują to chyba ostatnie lata i te rzeczowe mierniki. W ciągu kilku lat udało mi się opracować kilka wynalazków. Mam na swoim koncie kilkanaście zgłoszeń patentowych.
Czego one dotyczą?
Obracamy się w branży inżynierii środowiska. Pracuję na obszarach niezurbanizowanych, z gminami wiejskimi. Związane są z gospodarką wodną, z gospodarką osadową, z gospodarką ściekową, poprawą tych problemów, które dotyczą mieszkańców obszarów niezurbanizowanych. Myślę, że zgłoszenia patentowe, patenty nie miałyby wartości, kiedy nie są wdrażane.
W praktyce.
Nie są wdrażane w praktyce. To ogólnie jest problem polskiej nauki. Mi udało się 85% ze swoich wynalazków wdrożyć na skalę przemysłową i ta wartość dodana, ta produktywność, o której powoli dopiero zaczyna się mówić, czyli z jednej strony wydatkujemy pieniądze na innowacje, na prace badawczo-wdrożeniowe, a my powinniśmy inwestować pieniądze na prace badawczo-wdrożeniowe. A łatwo to zmierzyć, czyli poprzez efektywność, właśnie tą wartość dodaną w firmach na podstawie otrzymanych dotacji. Mi udało się wygenerować na podstawie opracowanych przez siebie wynalazków, sprzedanych samorządom lokalnym. Samorządy na podstawie tych rzeczy opracowały zamówienia publiczne na kwotę rzędu 56 milionów złotych. I to jest ta rzeczywista produktywność i wtedy powinniśmy mówić o tej właściwej innowacji, kiedy ona jest wdrażana.
Czy te relacje pomiędzy uczelnią, czyli światem nauki, a światem biznesu, no w pana przypadku to jest akurat no prosta sprawa, bo reprezentuje pan jakby dwie strony, ale czy pana zdaniem już jest ten poziom zaufania wzajemnego i wzajemnych relacji, że to dobrze funkcjonuje?
Bardzo ważne, że o tym się mówi, natomiast to jeszcze nie jest ten poziom, który powinien jakby funkcjonować, który funkcjonuje w krajach rozwiniętych. Ale dążymy. Dużo się mówi, ale dużo się już robi w tym zakresie, żeby połączyć świat nauki i świat biznesu. Musimy też pamiętać, że inne zasady rządzą światem nauki i na odwrót. I nie możemy przenosić tych praw do poszczególnych światów, bo zniszczymy oba światy. Powinniśmy wyciągać te najważniejsze kwestie i korzystać wzajemnie między sobą. Najważniejszą, w mojej ocenie, najważniejszą kwestią przy rozwoju innowacji, przy wdrożeniach jest zachęcenie z jednej strony przedsiębiorców, a z drugiej naukowców.
To znaczy znalezienie problemu i znalezienie grantu, który ewentualnie wspierałby działania przy rozwiązywaniu tego problemu, tak?
Też nie do końca, bo jeżeli chodzi o granty, to one funkcjonowały w poprzednim finansowaniu unijnym w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Teraz mamy program operacyjny Inteligentny Rozwój. Także tych pieniędzy mamy sporo. Mamy 50 miliardów złotych na innowacje, na badania, na wdrożenia. Natomiast musimy zachęcić, czyli z jednej strony naukowcy muszą wiedzieć, że warto prowadzić tą działalność komercjalizacyjną.
Ale marchewką czy kijem?
Wolałbym marchewką. A z drugiej strony przedsiębiorcy. I takie działania, myślę, już zostały podjęte.
Ile pana zdaniem potrzeba na wdrożenie tego całego systemu w polskiej nauce?
W zakresie czasowym?
Bo to kwestia mentalności, no, upłynnienia tych wszystkich systemów, zmiany przepisów, no i, że tak powiem, zmotywowanie też do tego rodzaju pracy.
Potrzebujemy co najmniej dekady tak naprawdę, żeby zobaczyć owoce tych dzisiejszych zmian. Aczkolwiek to będzie progres, tak? Czyli w kolejnych latach będziemy obserwować drobne kroki, które pokonują zarówno naukowcy na tej płaszczyźnie biznesowej, jak i przemysł, przede wszystkim mikro czy małe przedsiębiorstwa na tej płaszczyźnie badawczej, wdrożeniowej, innowacyjnej. Bardzo się cieszę z tej drogi doktoratów przemysłowych, wdrożeniowych. Młode osoby, które chcą pracować w firmach, chcą pracować, nazwijmy to, w przemyśle, ale chcą się rozwijać naukowo. Więc są zaplanowane doktoraty, ta regulacja prawna, mam nadzieję, mi ułatwią prowadzenie tych doktoratów.
Na zakończenie audycji jeszcze dwie ciekawostki. Zanim wyruszymy na poszukiwanie dorodnych borowików, podgrzybków czy kozaków, dowiemy się, jakie grzyby są pod ochroną, gdzie nie wolno ich zrywać w ogóle i jakie kary grożą za łamanie przepisów. Dr Marek Maciantowicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Grzybobranie to sport narodowy Polaków i myślę, że jest bardzo mało osób, które nie lubią grzybobrania, bo jest to jakoś wpisane w naszą też naturę.
Niektórzy lubią zbierać, ale nie jeść, ale to też jest, że tak powiem, bardzo potrzebne dla każdemu. Mam przed sobą książeczkę Bezpieczne grzybobranie. Jak oglądam te grzyby, które można zbierać, to jestem, no, że tak powiem, zdziwiony, bo zawsze te grzyby omijam. Nie zbieram, na przykład pieczarka lśniąca, no, pieczarka łąkowa. Muchomor jadowity też jest podobny do tej na przykład pieczarki łąkowej.
Znacząco zmniejszyła się ilość zatruć śmiertelnych, bo przeglądałem przed audycją, także właściwie z roku na rok jest coraz mniej i wynika to po prostu z takich zachowań, że nie zbieramy grzybów, których nie znamy i generalnie część ludzi rezygnuje też z grzybów, które kiedyś zbierała, nie podaje też dzieciom czasami takich nierozpoznanych gatunków. Natomiast też wzrasta ilość osób, które zaczynają się specjalizować, bo też jest coraz więcej forów internetowych, stron, coraz lepsze klucze do rozpoznawania się pojawiają, techniki poligraficzne i o wiele lepsze klucze na przykład są, jeżeli mamy pewne cechy na zdjęciach, które są
rozpoznawalne.
Rozpoznawalne. Kiedyś te klucze były malowane i były to obrazki malowane, gdzie uwypuklano pewne cechy, natomiast czasami ciężko było po tych szkicach rozpoznać gatunek. Natomiast dzisiaj mamy dużo wsparcia w internecie. Jest taka strona grzyby.pl, gdzie też są dokładne cechy, strony dyskusyjne. Czyli ze smartfonami
idziemy do lasu, tak.
Można sobie też w międzyczasie, idąc nawet po lesie, wspomagać się też telefonem, czy też zaglądać w jakieś tam strony specjalisty.
Po wybudowaniu domów wykonuje się badanie termowizyjne. Dużo mniej popularne jest badanie szczelności powietrznej domów. Tymczasem ocenia się, że straty energii spowodowane nieszczelnościami wynoszą od 30 do 40% całkowitej energii przeznaczonej do ogrzania mieszkań. Jest to szczególnie istotny problem w energooszczędnych domach z nowymi oszczędnymi systemami ogrzewania. Bardzo często w miejscach niekontrolowanych przedmuchów powietrza zewnętrznego następują spadki temperatur tak duże, że powodują wykraplanie wilgoci na elementach budowlanych. Ich nieuniknionym skutkiem jest pleśń, a następnie rozwój grzyba budowlanego. Grzyby pleśniowe wydzielają różne toksyny, mikrobiologiczne lotne związki organiczne oraz zarodniki, które uznane są za najgroźniejsze alergeny oraz czynniki chorobotwórcze. Problem w tym, że budynki za bardzo szczelne także są wylęgarnią grzybów. O szczegółach opowie architekt Jerzy Gołębiowski.
Bardzo dobre były czasy, kiedy dbaliśmy o nieszczelność. Czyli innymi słowy, zdrowsza jest nieszczelność. To wszyscy powinniśmy rozumieć. Szczelność zawsze powoduje, że te warunki mikroklimatu będą gorsze. Będzie nam się żyło gorzej. Nie mam wątpliwości co do tego, że najlepsze to są takie okna, które są otwarte. Świeże powietrze jest najlepszym sposobem. Wszystkie kanały, proszę sobie wyobrazić, za kilka lat będziemy mieli w budynkach kanały, które trzeba będzie czyścić. One będą pełne grzybów, zanieczyszczeń i nikt jeszcze nie wie, jak to się skończy, jeżeli nie będzie znowu dyscypliny dosyć surowej czyszczenia tych kanałów. Bo to będzie źródłem wszelkich bakterii. Tak samo jak jest ogrzewanie podłogi i wiele innych sposobów nowoczesnych ogrzewań, bardzo fajnych, bardzo korzystnych. Natomiast czy one są wszystkie zdrowe? Tu mamy wątpliwości. Po wielu latach badań jest to różnie. A więc ten pęd za energooszczędnością gdzieś musi mieć gdzieś podtekst, że jednak musimy uważać, żebyśmy nie przesadzili, bo jeżeli tylko zrobimy szczelne domy, a nie zapewnimy tego, co powoduje, że zdrowo się czujemy w tym domu, czyli doprowadzamy świeże powietrze, czyścimy to powietrze i je wyrzucamy z tego domu, no to będziemy coraz więcej chorować.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem.
Wiem, że nic nie wiem.
Program popularno-naukowy Radia Zachód.